przełomie roku dwa tematy przewijały się przez moje serce i moje myśli. Pierwszy temat, dzięki Bogu mogłem przekazać Kościołowi w noworoczny wieczór przed zakończeniem starego i przed początkiem nowego roku, a to były słowa Immanuel potężniejszy niż Ikabod. I na początku sam nie rozumiałem, co Bóg chce powiedzieć do mojego serca. A później, gdy zacząłem studium Bożego Słowa, odkryłem, że z nami jest Immanuel, Bóg z nami. A imię Ikabod oznacza chwała Boża odstąpiła. I weszliśmy w ten nowy rok z obietnicą i z wiarą, że Pan jest z nami. Amen? A drugie słowa, które przewijały się przez moje serce, moje myśli na przełomie roku, to tarcza wiary. To tarcza wiary. Dlatego, że wszystko w naszym duchowym życiu robimy w oparciu o wiarę. Wszystko mamy dzięki temu, że uwierzyliśmy. Tarcza wiary jest bezużyteczna, kiedy wisi na kołku. Tarcza wiary nie jest skuteczna, gdy mam tylko wiedzę o tarczy wiary. Wiara w moim życiu jest czymś, co powinno być fundamentem. Dlatego, że poprzez wiarę osiągniemy nasze cele i zdobędziemy nasze obietnice, które Bóg nam dał. Bez wiary nic się nie wydarzy. Tarcza wiary musi być używana i dziś będę mówił o tym praktycznym używaniu tarczy wiary. Wchodząc w ten nowy rok, gdy modliłem się do Pana, także dzieliłem się tym z moimi braćmi, którzy współpracują przy prowadzeniu tego zboru kościoła wczoraj wieczorem, tymi myślami dzieliłem się, że mamy jakby trzy główne cele w tym roku. Trzy główne cele, które chcemy osiągnąć. Pierwszy cel to tak chcemy głosić, tak pragniemy żyć, aby w naszym życiu było więcej Jezusa. To jest priorytet, to jest cel numer jeden. Całe nasze zwiastowanie, zachęta, głoszenie, nauczanie, kazania powinny iść i pójdą w kierunku, by w życiu Kościoła, w życiu każdego z nas było więcej Jezusa. Nie potrzebujemy więcej nowych programów, nie potrzebujemy głośniejszej muzyki, nie potrzebujemy więcej ludzi, potrzebujemy więcej Jezusa. Bo kiedy będzie więcej Jezusa w naszym życiu, kiedy będzie więcej Bożej obecności w naszym życiu, to wtedy inne rzeczy dziać się będą. Po drugie, drugim naszym celem będzie to, aby działy się wśród nas znaki i cuda. Aby działy się znaki i cuda. Aby były uwolnienia i uzdrowienia jako coś normalnego w życiu naszego zboru. Aby manifestacja Bożej mocy przejawiała się przy modlitwach, które będziemy zanosić o ludzi w potrzebach. Będziemy pościć i będziemy modlić się o to, aby działy się znaki i cuda. Więcej Jezusa i więcej Jego manifestacji, więcej znaków i cudów pośród Kościoła, bo to jest wolą Bożą dla Kościoła w dniach dzisiejszych. I po trzecie, trzecia wizja. Abyśmy mieli otwarte serce na misję. Abyśmy byli Kościołem, który rozumie, jaką wielką wartość ma wspieranie misji. Powiedziałem gdzieś na jednym z blogów, czy gdzieś tam zapisałem takie zdanie, że Kościół i ludzie, którzy nie mają wizji misyjnej, widzą tylko czubek swojego nosa i ich wizja jest samolubnym pragnieniem. Kiedy tylko my pragniemy, aby tutaj u nas działo się, mieć więcej, posiadać więcej, zdobywać więcej, zagubiliśmy się w wizji, nie mamy wizji od Boga, bo Bożą wizją jest misja. Jest misja. A w naszym przypadku wspieranie misji. Powiem wam, bracia i siostry, że Bóg zsyła niesamowite błogosławieństwo, kiedy Kościół jest ofiarny misyjnie. Kiedy wspieramy misję. Powiem wam, że rozmawiam z wieloma pastorami i ich budżet na koniec roku jest w momencie krytycznym. A my możemy powiedzieć, że mamy błogosławieństwo, bo mamy więcej niż nam potrzeba. Bo jesteśmy misyjni, bo składaliśmy ofiary na misję, bo wspieraliśmy w Afryce, bo wspieraliśmy w Indiach, bo wspieraliśmy rodziny ubogie, bo zbieraliśmy na misję nasze datki ofiary miłości, a to powoduje, że Bóg otwiera okna niebiańskie nad nami i zsyła błogosławieństwo. Misja musi być w naszym sercu. Może nie pojedziemy do Afryki, może nie będziemy usługiwać w Chinach, może nigdy nie odwiedzimy Indii, ale możemy wspierać misję i być misjonarzami, którzy mają serce misyjne i będą błogosławieństwa płynęły do naszego życia. Ale wszystko, cokolwiek będziemy robić, musimy robić w oparciu o wiarę. Musimy to robić z wiarą w naszych sercach, nie z przymusu czy z ciężkiego obowiązku, ale z radością i z wiarą, a wtedy rzeczy będą się działy. W liście do Hebrajczyków 10:38 czytamy, będę czytał teksty z Biblii Warszawsko-Praskiej. A propos Biblii Warszawsko-Praskiej, mam taką informację, że można ją nabyć taniej, jest w każdym Empiku i nazywa się Biblia Rodzinna, 50 zł. 8, 58. Jeśli ktoś jest zainteresowany, w każdym Empiku można nabyć Biblię warszawsko-praską, tylko pod tytułem Biblia Rodzinna. Biblia Rodzinna, wspaniała Biblia. Ja czytam ostatnio przeważnie z tej Biblii wspaniałe teksty, wspaniale rozwinięte wersety. I oto w liście do Hebrajczyków 10:38 czytamy: sprawiedliwy będzie żył dzięki swej wierze. Będziemy żyć dzięki naszej wierze. Gdyby zaś cofnął się, przestanę mieć w nim upodobanie. Sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. Jest wspaniały werset w liście do Kolosjan 1:4. Słyszeliśmy bowiem, mówi apostoł Paweł, o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką okazujecie wszystkim wiernym ludu Bożego. Słyszeliśmy bowiem o waszej wierze. Wiecie, to jest moje marzenie, aby ludzie w Polsce i nie tylko mówili o Jastrzębiu i o zborze w Jastrzębiu. Słyszeliśmy bowiem o wierze waszej. Nie zależy mi na tym, aby mówili, słyszeliśmy, jaką macie dobrą muzykę. Nie zależy mi na tym, aby mówili, słyszeliśmy, że macie fajny program. Ale zależy mi na tym, bo to mówi Biblia. Tak ma być. Słyszeliśmy bowiem o waszej wierze. Halleluja. Ja pragnę, aby tak o mnie mówili. Ja pragnę, aby o nas tak mówili, że słyszeli o wierze naszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką okazujemy innym ludziom, poprzez wspieranie ich, poprzez modlitwę o nich, poprzez błogosławienie ich. Czy pragniecie tego? Halleluja. Słyszeliśmy bowiem o waszej wierze. Jeśli ktoś ma inne ambicje, może mieć, niech go Bóg błogosławi, może mieć popularność z powodu swojego programu, może być znany ze swojej muzyki, ale ja chcę być znany z mojej wiary. Chcę być znany z tego, że wierzę Bogu, a Bóg przyznaje się do mnie i czyni cuda w moim życiu. W liście do Hebrajczyków 11:1 czytamy, wierzyć zaś to znaczy być pewnym. Posłuchajcie tego tłumaczenia. Biblia Warszawsko-Praska. Wierzyć zaś, to znaczy być pewnym, że się otrzyma to, czego się oczekuje. To znaczy być przekonanym o rzeczywistym istnieniu tego, czego się nie widzi jeszcze. Obyśmy tak wierzyli. Czy wiecie, że każdy z nas ma w sobie odpowiednią miarę wiary? Każdy z nas ma ziarno wiary w sobie. I teraz ode mnie zależy, co z tym ziarnem się dzieje. Czy to ziarno rośnie? Czy go pielęgnuję? Dbam o to ziarno, by wydało plon? Czy staram się o to, aby to ziarenko, tak jak mówi Pan Jezus, przyrównując ziarenko gorczycne do gorczycy do wiary, mówi, choć jest malutkie, to jest w stanie urosnąć do wymiarów drzewa. Czy tak jest w moim życiu? Każdy z nas ma w sobie odpowiednią miarę wiary. Rzymian 12:3. W imię otrzymanej od Boga łaski apostolatu, apostolstwa. Apostoł Paweł pisze: proszę was, by nikt nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Proszę was, aby nikt nie miał o sobie mniemania wyższego, że jest kimś większym niż naprawdę jest. Przeciwnie, nie każdy trzeźwo i skromnie ocenia się według rozmiarów wiary, któremu Bóg udzielił. To jest pokora. To jest prawdziwe, trzeźwe zrozumienie swojego życia. Nie każdy trzeźwo i skromnie ocenia się według rozmiaru wiary. Czy wiecie, że z powodu swojej duchowości można być pysznym? O, jest wielu pyszałków duchowych. Kim to oni nie są? Jakie to oni rzeczy nie osiągnęli? Jakie to oni nie mają przeżycia? Jakiej to oni nie mają społeczności z Bogiem? I tak słucham takich wielkich gigantów, którzy tak chwalą się swoją duchowością i myślę sobie, gdzie ja jestem? Niech każdy przeciwnie, trzeźwo patrzy na swoje życie. Ale niech każdy pielęgnuje w sobie to ziarno wiary, które Bóg mu dał, aby według rozmiaru tej wiary działy się rzeczy w moim życiu. Amen? I otwórzmy list do Efezjan, 6 rozdział. Znany tekst. Przeczytajmy go w tym tłumaczeniu, bo brzmi przepięknie. Prowadzimy bowiem walkę nie ze zwykłymi ludźmi, lecz mamy stawić czoło zwierzchnościom i władcom, rządcom świata tych ciemności oraz mocom duchowym zła na wyżynach niebiańskich. To jest znany tekst. Dlatego okryjcie się. Bardzo mi się podoba to określenie. Okryjcie się dokładnie zbroją Bożą, abyście, gdy nadejdzie ów dzień zły, mogli odprzeć zwycięsko ataki zła i ostać się zwyciężywszy wszystko. Przygotujcie się więc do walki. Przepaście swe biodra prawdą. Przywdziejcie się w pancerz sprawiedliwości, a nogi obujcie w gotowość głoszenia dobrej nowiny pokoju. Wiara niech wam zawsze służy za tarczę, którą zdołacie unieszkodliwić wszystkie najbardziej nawet rozpalone pociski złego. Na głowę załóżcie hełm zbawienia, do ręki weźcie miecz ducha, to jest Słowo Boże. Chciałbym zwrócić na trzy myśli z tego fragmentu waszą uwagę. Po pierwsze, dlatego okryjcie się dokładnie. Jest to bardzo ważne. Okryjcie się dokładnie. Kiedy wychodzimy na dwór, a jest tak zimno jak dzisiaj, staramy się okryć dokładnie, tak? Byłoby to głupotą wyjść dzisiaj w t-shircie. Idzie sobie Grześ przez miasto w t-shircie i w szortach. No wszyscy byśmy patrzyli i pytali się, co się chłopu stało. Chyba nienormalny. Trzeba się okryć. Dokładnie trzeba się okryć, bo można się bardzo łatwo przeziębić. Można bardzo łatwo złapać infekcję. Później, pastorze, pomódl się o moje uzdrowienie, bo jestem chory. Trzeba się ubrać. Trzeba założyć czapkę na głowę. Trzeba założyć szalik. Trzeba założyć ciepłe buty. Założyć kurtkę, swetr, zapiąć się. Uchronić się. Nawet dzisiaj moda taka na szaliki, owinąć twarz swoją szalikiem, aby oddychać przez ten szalik. Wtedy zabezpieczamy się. Kiedy były takie mrozy, pewnego razu odwożę córkę do szkoły, idą dwie nastolatki, mówię, no dziewczyny normalnie się urwały. Skąd one się urwały? Idą w takich sweterkach, brzuszki na wierzchu, pięknie wymodelowane włosy, idą do szkoły, dekolt taki, mróz na dworze, -7, one idą, padnice do szkoły, współczuję im za parę lat. Będą wraki, nie kobiety. Ci, którzy się z nimi ożenią, współczuję im, bo będą miały chore kobiety w domu. Okryjcie się dokładnie. Kiedy idziemy, aby toczyć bój, duchową walkę, apostoł Paweł się nie myli, ty się mylisz i ja się mylę, jeśli myślę inaczej. On mówi, przywdziej bowiem całą zbroję Bożą. Okryj się dokładnie, abyś, gdy nadejdzie ów dzień, mógł zwyciężyć i nie został ugodzony. Okryj się dokładnie. Po drugie, przygotujcie się do walki. Muszę być przygotowany. Nie mogę być leniem duchowym, któremu po prostu, przepraszam za wyrażenie, wisi całe Słowo Boże i modlitwa w ciągu tygodnia, bo mam tyle roboty, bo mam tyle nauki, bo mam tyle rzeczy do zrobienia. Oczywiście możesz to robić, ale wiedz, że nie jesteś przygotowany do tego, aby walczyć, gdy przyjdą trudne chwile. Nie pozbierasz się, gdy diabeł dowali ci. Nie pozbierasz się. Muszę być przygotowany. Gotowy. Muszę być zwarty. Wiedzieć, co zrobić, kiedy zaatakuje mnie diabeł. Wiedzieć, jak mu odpowiedzieć, gdy przyjdzie pokusa. Wiedzieć, jak odeprzeć jego ataki. I po trzecie, wiara niech wam zawsze służy za tarczę. Zawsze. To jest słowo apostoła Pawła. Wiara niech zawsze służy wam za tarczę. Wiara, tarcza wiary jest naszym okryciem. Trzeba było pokazać rzymską tarczę. Rzymska tarcza była okryciem dla rzymskiego żołnierza. A więc ta rzymska tarcza była półokrągła i była praktycznie od ziemi aż do głowy. Za tą tarczą szedł rzymski żołnierz. Tarcza przykrywała go, okrywała go, chroniła go przed atakami, przed latającymi strzałami, które wróg starał się wystrzelić. Chroniła go przed ciosami, które zadawał wróg, przed oszczepami czy dzidami, które rzucali. Ta tarcza była solidna, twarda, silna. Ta tarcza była ich ochroną, kiedy zwarli swoje tarcze jedna do drugiej razem, kiedy stanęli na polu walki, byli wszyscy przykryci, byli okryci, byli ubrani w te tarcze. I to miał na myśli apostoł Paweł, gdy mówił, wiara niech wam zawsze służy za tarczę. Wiara niech wam zawsze służy za tarczę. Abyście umieli unieszkodliwić, abyście umieli się ochronić przed wszelkimi latającymi, rozpalonymi pociskami złego. Jak praktycznie to ma w moim życiu wyglądać? No bo tak abstrahujemy. Używamy podobieństwa. Używamy obrazów. Jak praktycznie to ma wyglądać? Czy rzeczywiście mam pójść do kowala, aby mi wykuł tarczę? Jeżdżę ze swoją tarczą. Ledwo mi do auta wlazła, ale jadę z nią. Bo pastor mówił, że mam zawsze mieć tarczę. No to jestem posłuszny chrześcijanin i wożę ją w swoim bagażniku. Nie o taką tarczę chodzi. Jak to zrozumieć? I oto bardzo proste myśli. Bardzo proste myśli, które pomogą nam skutecznie być przyobleczonym w tarczę wiary. Skutecznie być ubranym. Wiersz 18 tego rozdziału, dalej, skończyliśmy na wierszu 17, Wiersz 18 mówi tak. Wszystko to czyńcie, co tutaj przeczytaliśmy, wszystko to czyńcie, modląc się i prosząc Boga o pomoc. Módlcie się zresztą nieustannie, poddając się działaniu Ducha Świętego. Bądźcie bardzo czujni i módlcie się za wszystkich wiernych. Oto pierwsze narzędzie, modlitwa, która uwalnia moją wiarę. I powiem tak. Modlitwa jest rezultatem wiary w sercu człowieka. Jest to narzędzie, które mam. Chrześcijanin, który kocha się modlić i kocha spotkania modlitewne, jest chrześcijaninem pełnym wiary. Chrześcijanin, któremu modlitwa nie sprawia kłopotu i problemu, jest dla niego przyjemnością, to znaczy jest to człowiek, który ma wiarę w swoim sercu, bo modlitwa jest rezultatem wiary. Ona wypływa z serca pełnego wiary. A więc po pierwsze, ta tarcza wiary, która mnie okrywa, ma w sobie składnik, który nazywamy modlitwą. Jest to moje duchowe odzienie. Gdy się modlę, modlę się z miłością Bożą w moim sercu, wtedy diabeł nie ma do mnie dostępu. Modlitwa jest moim zabezpieczeniem. Kiedy modlitwa jest na moich ustach, kiedy modlitwa jest w moich myślach, jest to narzędzie, które uwalnia wiarę w moim życiu. Dlatego diabłu zależy na tym, żeby jak najmniej ludzi modliło się. To jest jego cel. Zniechęcić do modlitwy chrześcijan. Zniechęcić do modlitwy chrześcijan. Aby byli zbyt zajęci, by się modlić. Aby mieli zbyt mało czasu, by się modlić. Aby modlitwa była dla nich utrudnieniem. No jak to godzinę się modlić? Przecież to jest nie do pomyślenia. Przecież można film obejrzeć jakiś, można coś zrobić, można coś naprawić, można gdzieś pojechać na zakupy, można tyle rzeczy zrobić przez godzinę. Modlić się? Diabeł odnosi pewien sukces, kiedy udaje mu się nas zniechęcić do modlitwy. Kiedy mówimy, poszedłbym dziś tydzień postój modlitwy na modlitwę, ale jestem zmęczony. Jakoś tu westchnę w domu, pomodlę się, ta modlitwa trwa 2-3 minuty, bądźmy szczerzy ze sobą i już jest po modlitwie, już jesteśmy zajęci, robimy coś innego. I diabeł pracuje nad tym, aby jak najmniej ludzi było zaangażowanych w modlitwę. To nam tłumaczy, dlaczego jest tak wielkie zniechęcenie do modlitwy. To nam tłumaczy, dlaczego jest tak mało uczestników modlitwy. Bo to jest sprawa duchowej walki. To jest sprawa zwyciężania. To jest sprawa mojego duchowego życia, serca mojego przepełnionego wiarą. Modlitwa to nie tylko związywanie diabła. Oczywiście, że robimy to i dobrze jest przeciwstawiać się mocą ciemności i ogłaszać: szatanie, związuję cię w imieniu Jezusa, mocarzu, wypuść moich bliskich na wolność. To też robimy. To powinniśmy robić. Ale modlitwa powinna stać się moim okryciem, odzieniem, jak ubranie, które noszę na co dzień. Gdy rano wstaję, nie wylatuję w slipach do pracy. Przepraszam, w bieliźnie osobistej. Ale ubieram się, zakładam spodnie, zakładam koszulę, zakładam sweterek, szykuję się do wyjścia, dlatego że potrzebuję odzienia, bo nie jestem dziwakiem. I mój apel jest taki, nie bądźmy duchowymi dziwakami i nie chodźmy nadzy, ale przyoblekajmy się w modlitwę, bo każdy, kto się modli, jest prawidłowo ubrany, jest prawidłowo funkcjonującym człowiekiem wiary i modlitwa przynosi zmiany i dokonuje wielkich rzeczy. A więc pierwszy składnik tej tarczy, którą przyoblekam, to modlitwa. Po drugie, Słowo Boże. Coś innego mogę powiedzieć. Nie podam wam jakiegoś hasła, które wymyślili Amerykanie lub Australijczycy. Słowo Boże. Jest to narzędzie, które uwalnia wiarę. Narzędzie, które uwalnia wiarę w moim życiu, w naszym życiu. Rzymian 10:17 brzmi tak. Wiara rodzi się wtedy z tego, co się usłyszało. Pięknie brzmi ten werset. Wiara rodzi się wtedy z tego, co się usłyszało, a słyszy się dzięki Słowu Chrystusa. Zapiszmy sobie ten werset na lustrze w łazience, pastą do zębów. Wiara rodzi się wtedy z tego, co się usłyszało, a słyszy się dzięki Słowu Chrystusa. Może zmywalny mazak lepszy będzie, bo może ktoś mieć uwagi, kto lubi czystość. Czy wiecie, że my mamy także naszą naturalną wiarę, która jest w nas? Udowodnię wam to. Każdy z was ma wiarę naturalną. Ona jest w nas, z nią się rodzimy. Kiedy siadam na krzesło, to wierzę, że ono tam jest. Gorzej jest, jak ktoś go poderwie. Przeżyliście to? Siadacie z wiarą, bo wiecie, że macie krzesełko, bo wierzycie, że ono tam jest. Siadacie i ktoś go pociągnął. W szkole to się działo. Łup na podłogę. Jakie zaskoczenie. O, jakie zdziwienie, jaki ból. Każdy z nas ma naturalną wiarę w sobie. Każdy z nas, kto rano wstaje z łóżka, wie, że nie poleci gdzieś w przepaść, tylko stanie na podłodze. Tak? To jest naturalna wiara, którą mamy. Wstajesz rano, idziesz do auta, bo wierzysz, że pojedziesz. Jakiś zdziwiony jesteś, jak nie chce odpalić. No znowu nawalił. Mamy wiarę w sobie. Każdy z nas ma naturalną wiarę w sobie. Ona jest w nas. Ale wiara, o której my mówimy, musi się rodzić i rozwijać w naszych sercach. Tej wiary naturalnie nikt z nas od urodzenia nie ma. To jest dar Boży. To Bóg włożył to ziarenko w nasze serca. Wiara w obietnice Boże rozwija się w nas przez słuchanie, przez rozkoszowanie się, przez delektowanie się tortem czekoladowym. Nie. Słowem Bożym. Słowem Chrystusowym. Słowem, które Pan Jezus nam daje. I oto nie możemy oczekiwać, że będzie się działo w naszym życiu, że będą cuda, dzieła Boże, jeśli nie będę rozwijał daru wiary we mnie. I powiem jeszcze coś. To nie dzieje się przez kliknięcie myszką, jak w komputerze. Klik, już mam wiarę. A, góry przeniosę. Niektórzy tak próbują. Są na konferencji. Jadą. Wiarę. Wszyscy się dodziały za tydzień. Nie działa. Nic się nie stało. Bo to nie dzieje się przez kliknięcie myszki. Pan Jezus to jest fontanna mądrości. On mówi, że to jest ziarno. Ziarno, które rośnie, które się rozwija. Wiary też nie mogę skopiować. O, ten brat jest taki, on tak wierzy. Ja też tak będę. I nagle sobie postanawia, że też tak będę. Ale skąd to ma przyjść? Jak to się ma stać? O, taki ten kasnodzieja, entuzjastyczny, ja też tak będę wierzył. To tak nie działa. Absolutnie. Ja muszę sam wejść w to, co mówi Bóg. Muszę sam to brać łyżkami. Słowo Boże, wiara przychodzi przez osobiste przeżycia z Bogiem, przez Jego Słowo, które konsumuję, przeżywam, nad którym rozmyślam, którym żyję, które działa we mnie oraz działaniu Ducha Świętego, który jest sterem mojego życia. Wtedy wiara rodzi się, rośnie, zaczyna się rozwijać. Moja tarcza jest silna. Jestem przykryty tarczą wiary. Diabeł atakuje, ale ja mam słowo od Pana. Nie będziesz mnie, ty stary oszuście, zniechęcał. Ja wiem, komu zawierzył. Nie będziesz mi tu dołował mojego serca i pokazywał mi, co w tym świecie się dzieje. Nie będziesz mi mówił, że to i tamto na mnie przyjdzie, bo żyjesz pośród tego i owego. Moim schronieniem jest Pan, twierdzą mi opoką moją, ucieczką jedyną. W Nim skryłem moje życie. Choćbym szedł doliną ciemną, zła się nie ulęknę, bo mój Pan jest ze mną. Amen. Wiara, która rodzi się ze słowa. Słyszeliście Piotrka, który mówi: widziałem, jak mój kolega powstał na nogi. Mógłby powiedzieć: Panie, a co ze mną? Czemu mnie nie uzdrawiasz? Nie. Musiała się zrodzić wiara w jego sercu. Czy wiecie, ilu ludzi Bóg przez niego ubłogosławił? Kiedy ja byłem w Niemczech, to słyszałem świadectwo za świadectwem, jak Bóg podniósł ludzi przez niego. Zdrowych ludzi, którzy wątpili, którzy narzekali na swój los, którym się wydawało, że już mają takie tragedie, jakich nikt w życiu nie ma. A nagle spotkali Piotrka, spontanicznego, radosnego, pełnego optymizmu młodego człowieka, który jeździ na wózku i on im mówi, że Bóg ich kocha i Bóg jest Bogiem cudów. I mówi: zobaczycie, pewnego dnia ja chodził będę, ale nim to nadejdzie, to ja będę Bogu służył z radością i każdy nowy dzień z Jezusem jest lepszy niż miniony. To jest to, czego Bóg oczekuje od nas. To są ludzie wiary, którzy chodzą przykryci tarczą wiary. I ostatnia myśl. Ostatnie słowa. Miłość jest narzędziem, które uwalnia wiarę. Czy mówię o czymś skomplikowanym? O czymś dziwnym? Nie wiadomo skąd pochodzącym? Mówię o tym, co mówi Boże Słowo. I kiedy studiowałem ten rozdział, kiedy czytałem na temat miłości, kiedy zastanawiałem się nad tym, dotarły do mnie oto takie myśli. Po pierwsze, nie wiem, czy wiecie, ktoś to policzył, nie ja, skorzystałem tylko z gorliwości kogoś drugiego. Ktoś obliczył, że w Nowym Testamencie jest 64 przykłady, które mówią, że wiara jest czynna w miłości. 64 przykłady! Ja jeszcze nie doliczyłem się może trzech. Ale trzeba zacząć studiować Biblię, bo to jest kwestia studium. Jeśli pytasz mnie, pokaż mi gdzie, to weź Biblię i zacznij studiować. Nie idź na skróty, na łatwiznę, aby ktoś ci pokazał gdzie. Weź Nowy Testament i zacznij studiować pod kątem miłości. Co jest powiedziane, że się dzieje, gdy jako człowiek wierzący, człowiek wiary, współdziałam z miłością? Oto w liście do Galacjan 5:6 czytamy: jeżeli bowiem stanowimy jedno z Jezusem Chrystusem, jeżeli jedno stanowimy z Jezusem Chrystusem, to ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia. Liczy się jedynie wiara owocująca czynami miłości. Oto bliźniaki, które idą razem cały czas. Wiara i miłość. Nie można tego oddzielić. Jeśli chcemy skutecznie przeżywać manifestacje Bożych cudów, które operują wiarą, musimy owocować miłością. I to musi być razem. Papuszki nie rozłączki. Wiara i miłość. Razem. Czy wiemy już o tym, że nie zawsze chrześcijanie się miłują? Nie zawsze się rozumieją. Nie zawsze sobie przebaczają. I nie zawsze się szanują. Niestety, to jest prawda wynikająca z pracy duszpasterskiej. Czasami pozwalamy, aby w naszym sercu była złość, aby była zazdrość, gorycz, żale, pogaduszki na czyjś temat, I chcemy w tym samym czasie operować wiarą. I przychodzimy i modlimy się w kościele, mówiąc: Panie Boże, mam chorą osobę w moim domu, albo sam jestem chory, uzdrów ją, ja wierzę, że Ty to możesz uczynić. Ale w sercu mam żal, nieprzebaczenie do drugiej osoby. Albo mam swoje zdanie na jej czy na jego temat. Ktoś powiedział tak, że chrześcijanie potrafią się przed samym nabożeństwem pokłócić. Na przykład ktoś usiadł na moje miejsce w kościele. I ktoś mówi, był świadkiem na nabożeństwie, nim rozpoczął nabożeństwo, jak dwie siostry się szarpią, bo to jest moje miejsce. Bo ja tu zawsze siedziałam. Czemu mi tu weszłaś? Ja tu zawsze siedzę na tym nabożeństwie. W chórze. Bo nie stoję tam, gdzie chciałbym stać. Bo mnie dyrektor chóru postawił do tyłu, a ja chcę być z przodu. Chcę, żeby mnie wszyscy widzieli. Że ja tu śpiewam. Że ja tu jestem w tym kościele głosem. I ktoś powiedział, słuchaj, ty masz inną tonację, a więc stań trochę z tyłu. Będziesz tam. Ja? Ja tu stoję. Tu jest moje miejsce. Kiedy nie jestem tam, gdzie bym chciał być. Kiedy nie robię to, co chciałbym robić. Kiedy nie mogę się pokazać tak, jak inni się mogą pokazać. A później, halleluja, chwała Ci, Panie. Pomóż mi, modlę się do Ciebie. To strata czasu. Powiem otwarcie, bracia, siostry, w duchu miłości. Strata czasu. Jeśli w moim sercu jest nieprzebaczenie, jeśli mam żale, jeśli jestem człowiekiem krytycznie do rzeczy innych nastawiony, jeśli mam swoje opinie i uznaję je za najbardziej wartościowe i znaczące bardziej od innych, którzy mają swoje zdanie i chcę się modlić i podnoszę moje ręce i mówię, alleluja, nie spodziewajmy się, że będą działy się cuda. Wiara owocuje czynami miłości. Wiara manifestuje swoją siłę i przywołuje do istnienia, do bytu to, co Bóg przygotował. Jeśli w moim sercu jest miłość i uległość, pokora, więc stawiam na swoim. Ktoś mi zwraca uwagę, bracie, powinieneś to i tamto zrobić, bo tak przystoi. Gdzie jest Twoja miłość? Miłuj brata swego, a nie napominaj mnie tutaj. A ja się chowam pod ławkę. Mówię, człowieku, ty nie masz pojęcia o miłości. Miłość by powiedziała, tak, bracie, postaram się z tym coś zrobić. Pomyślę nad tym. Zmienię, jeśli trzeba coś zmienić. Miłość nie upiera się przy swoim. Miłość nie jest po to, by brać, miłujcie mnie, bo oto jestem. I kocham was. Miłujcie mnie. To nie na tym polega. Miłość jest pokorą. Jest uniżeniem, jak Chrystus, choć był Bogiem, uniżył się do najniższych. Dlatego został wywyższony. Nie dlatego, że siebie wywyższał. Pokazywał, kim ja to nie jestem. O, ja przyszedłem tu was kochać. Ja was kocham. Całuję was wszystkich, kościele mój kochany. O, tak, tak, ja tu jestem Panem kochającym was. Nie. Pan Jezus poniósł śmierć. Zapłacił cenę. Uniżył się. Dlatego Bóg go wywyższył. Tak? Bóg go wywyższył. I ostatni fragment, Ewangelia Marka, 11 rozdział, wiersze 24-26. Bardzo ważny tekst. Dlatego mówię wam, wierzcie, że wszystko, o co modląc się prosicie, otrzymacie i stanie się wam tak. Ale gdy zamierzacie się modlić, pamiętajcie, Pan Jezus mówi, gdy zamierzacie się modlić, przebaczajcie. Jeśli ktoś coś przeciw komuś, a żeby Bóg i Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze grzechy. Wiersz 26 Biblii Warszawskiej brzmi tak. Bo jeśli wy nie odpuścicie i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Bo jeśli wy nie odpuścicie. A więc na czym polega? Na czym to polega? Polega to na owocującej miłości. Bo jedynie z miłości, którą Bóg nam daje, jesteśmy w stanie wybaczać. Przebaczyć. Usunąć ze swojego serca zadrę. Żal. Zazdrość. Zazdrość to jest trucizna, która zżera ludzi. Zazdrościć drugiemu, że on ma to, czego ja nie mam. Że jest taki, a nie inny, a ja taki. Zazdrość. To nie współdziała z wiarą. Trudno coś osiągnąć. Są pewne zasady Królestwa Bożego, które nie możemy złamać, które ustanowił Pan Jezus Chrystus. Gdy stoicie i zanosicie modlitwy, przebaczajcie, miłujcie, ustąpcie. Można by wstawić różne słowa. Nie zazdrośćcie, nie potępiajcie, nie oskarżajcie. Aby Ojciec w niebie, który was słyszy, mógł wylać na was swoje błogosławieństwo. Jest to bardzo ważne. Bardzo to przeżywam, kiedy myślę o tarczy wiary, kiedy rozmyślam o swoim życiu. Panie, pragnę nosić tarczę wiary. Panie, chcę być przyodziany w tarczę wiary. Chcę w tym roku operować wiarą, aby oglądać Twoje cuda. Ale pomóż mi, Panie, aby tym składnikiem tej tarczy była modlitwa, Twoje słowo i miłość jako owoc Bożego Ducha. Powstańmy, aby się modlić. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. Chcielibyśmy przynieść nasze życie Panu. Chcielibyśmy stanąć przed Panem i chcielibyśmy w modlitwie dzisiaj powiedzieć: Panie, chcę dokładnie się okryć. Chcę dokładnie się przykryć tym odzieniem, które Ty mi dajesz. Chcę być gotowy do walki i pragnę, aby wiara zawsze służyła mi za tarczę. Niech to będzie naszą modlitwą dzisiaj. Panie, chcę przyobleć się w modlitwę, w słowo, w miłość. Pragnę, Panie, aby słowo Twoje ożywiało moją wiarę każdego dnia. Panie, chcę, aby tarcza wiary przykrywała mnie codziennie, okrywała mnie codziennie. Módlmy się.